Witamy Państwa w czwartym odcinku podcastu SEA. Podcast SEA jest oficjalnym podcastem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym znajdują się nasze komentarze na temat bieżących sytuacji rynkowych, a także omawiamy bieżące działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj razem z Państwem nagrywają
Paweł Wielgus
i Michał Masłowski. Państwo, w dzisiejszym podcaście, dzisiejszy podcast zostanie podzielony na dwa działy. Pierwszy z życia SEA, omówimy co aktualnie dzieje się w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, czym się zajmujemy, a spraw jest dużo i są aktualne. I drugi, bardzo obszerny dział będą do Pawła.
Informacje poufne, wykorzystanie informacji poufnych i bardzo dużo ciekawych rzeczy na ten temat.
Tak, postaramy się porozmawiać, co mówi teoria, a co mówi praktyka polskiego rynku kapitałowego. Dobrze, zacznijmy od działu pierwszego z życia SEA. Przypominamy o trwającym konkursie Lider Rynku Kapitałowego. Dzisiaj rozpoczął się już drugi etap. Cały zeszły tydzień trwał etap pierwszy i widziałem, że uczestnicy konkursu bardzo dzielnie odpowiadali na pytania. Pawle, nie wiem, czy widziałeś wczoraj wieczorem, ile punktów ma osoba pierwsza?
Po pierwszym etapie?
Tak jest. Ma zwycięzca pierwszego etapu na 30 możliwych punktów.
24.
Strzelałeś, nie patrzyłeś.
Szczerze przyznam, że gdzieś mi ta informacja mignęła przed oczami.
Jestem bardzo zaskoczony, bo ta osoba, przynajmniej jestem pozytywnie zaskoczony poziomem konkursu, osoba, która wygrała pierwszy etap, ma 30 punktów.
30 punktów.
Tak jest, odpowiedziała wszystkie pytania.
To gratulacje.
Ja wczoraj hobbystycznie wziąłem udział w pierwszym etapie i powiedziałbym bez zobowiązań, bez jakiejś nadmiernej koncentracji odpowiadałem. Starałem się i przyznam się, że poszło mi słabo. Odpowiedziałem tylko na połowę pytań, pytania są trudne. Także osoby, które uzyskały powyżej 25 punktów, a w szczególności zwycięzca, znakomity wynik. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nie, wydawało mi się po poziomie pytań, że to będzie prawie niemożliwe.
To przypomnij jeszcze, Michale, czemu poświęcony będzie drugi etap i powiedz może jeszcze, ile mamy uczestników na chwilę obecną.
Uczestników mamy już ponad 1000. Już ponad 1000 uczestników wzięło udział w pierwszym etapie, natomiast chciałem tu powiedzieć, że jeżeli ktoś spóźnił się na pierwszy etap, no i już de facto przy tak znakomitych wynikach pierwszej rundy może mieć małe szanse na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, to może brać udział, żeby starać się wygrywać nagrody w kolejnych etapach. Drugi etap jest poświęcony działalności domów maklerskich. Także osoby, które siedzą w rynku, także wiedzą, troszeczkę inwestują. Poświęcony działalności domów maklerskich oraz troszeczkę jest pytań też z analizy technicznej. Więc osoby, które są aktywnymi inwestorami, powinny mieć troszeczkę łatwiej niż w pierwszym etapie. Przypomnijmy, adres to jest www.liderrynkukapitalowego.pl. Także serdecznie zapraszamy, gdyż cenne nagrody, już pierwszy etap został rozstrzygnięty, już kilka osób wygrało nagrody w pierwszym etapie. Jeszcze raz powtarzam, jestem bardzo zaskoczony poziomem konkursu. Drugi punkt, czym teraz się zajmujemy, to zbliżające się wielkimi krokami Akademia Tworzenia Kapitału już za miesiąc, prawie za miesiąc, 17, za miesiąc jeden dzień, 17 marca w Krakowie rusza kolejna edycja naszego projektu i odbędzie się w następujących miastach. 17 marca Kraków, 20 marca Gdańsk, 24 marca Katowice, 26 marca we Wrocławiu i kończymy 3 kwietnia w Warszawie. Sponsorem, a także podmiotem, który współpracuje merytorycznie przy tym projekcie, jest dom maklerski X-Trade Brokers i tu chcielibyśmy też powiedzieć, że wszystkie spotkania w ramach Akademii Tworzenia Kapitału odbędą się w kinach Cinema City i wiemy już dzisiaj, że będzie połączone te wykłady będą połączone na samym końcu z projekcją filmu. No nie wiemy jeszcze jakiego. Także jak tylko będziemy wiedzieli, poinformujemy Państwa w kolejnych podcastach. Przypominamy o konferencji Wall Street, która odbędzie się w dniach 6-8 czerwca w Zakopanem. O konferencji Wall Street, na którym zapisy już za sekundkę ruszają. Ja powiem jeszcze na sam koniec podcastu. Natomiast teraz już tylko przypomnę, że Wall Street jest konferencją, która przeznaczona dla inwestorów indywidualnych. Bierze w niej udział blisko 500 uczestników, z których większość to inwestorzy indywidualni i zapisy już na początku przyszłego tygodnia. I ostatnia rzecz, Investors Day, a więc dwudniowa konferencja, która na początku marca odbędzie się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i bierze w niej udział około 12 spółek. Jeżeli chodzi o dział z życia Stowarzyszenia Indywidualnych, to wszystko, ponieważ troszkę szybko o tym mówiliśmy, gdyż drugi dział dzisiejszego dnia, mam wrażenie, Pawła, będzie bardzo, bardzo obszerny i chcielibyśmy poświęcić na niego jak najwięcej czasu. A więc tak, jeżeli mi tak słowem wstępu, jeżeli mamy sytuację rynkową taką, jaką mamy, więc niewesołą.
Bardzo nerwową przede wszystkim i no, widzimy tutaj wzrost takich zachowań, które mogłyby wskazywać na wykorzystanie informacji poufnej, także ta pokusa dla osób ze stanowisk kierowniczych czy członków zarządu do tego, żeby jednak pozbyć się części akcji i minimalizować swoje straty, jest tutaj bardzo duża.
Tak, bo to też powiedzmy sobie szczerze, obserwujemy coś takiego, że jeżeli na rynku jest hossa, wszystko jest dobrze i te indeksy systematycznie rosną, to takich, tego typu zachowań, prób wykorzystania informacji poufnych jest bardzo niedużo. Kiedy w spółkach jest dobrze, jest dobra koniunktura, to albo się tego nie obserwuje, albo te zachowania są no, dosłownie marginalne. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy jest źle, kiedy spółka jest no, może być bardzo niedobrze, teraz takie sytuacje są tak widoczne, bardzo widoczne, one wręcz dokładnie na świecie tak, świecą.
Poza tym zwróciłeś uwagę na ciekawą rzecz. W czasie, kiedy mamy galopującą hossę na rynku, to nawet jeśli ktoś wykorzysta informację poufną, to wielu inwestorów nie ma o to pretensji.
Tak, bo oni w międzyczasie zarobili swoje 10%.
Na naszym rynku praktycznie nie istnieje krótka sprzedaż. No, w związku z tym przy spadkach jednak inwestorzy tracą, nie ma tutaj mowy o zyskach i rzeczywiście te sytuacje, te zjawiska są bardzo rażące.
Tak, zanim przejdziemy może do omawiania konkretnych przypadków, takich najbardziej spektakularnych, porozmawiamy dosłownie chwilę o teorii. Jakbyśmy mieli w tak sposób literalny, prawniczy powiedzieć, co to jest informacja poufna.
Informacja poufna, Michale, to jest informacja, która po pierwsze nie została jeszcze przekazana do publicznej wiadomości, a po drugie taka, której przekazanie mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na rynkową wycenę akcji.
Czy to musi być informacja dotycząca wydarzenia należytej wagi, tak? Czyli...
Dokładnie tak. To musi być informacja, która jest określona w sposób precyzyjny. To znaczy, tak mówi ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Chodzi dokładnie o to, że informacją poufną nie jest informacja, która... niejednoznacznie wpłynie na kurs akcji. Czyli
to decyduje o tym, czy ta informacja ma charakter informacji poufnej, czy nie. Że kto to podaje, kto podaje to do wiadomości publicznej. Że kto decyduje o tym, że prezes zarządu spółki siada i mówi, dobra, to jest informacją poufną, to podajemy do wiadomości, a to jest jakieś...
Tak naprawdę nie ma tutaj przepisów, które regulują tą kwestię. To jest bardziej związane ze zdrowym rozsądkiem.
Tak, chodzi mi o to właśnie, że to jest subiektywna decyzja prezesa zarządu.
Trochę tak. Również transakcje walutowe, o których rozmawialiśmy tydzień temu, cała ta sytuacja pokazuje, że no, czasami jest problem z zakwalifikowaniem informacji jako informacji poufnej bądź nie.
Rozumiem. Proszę powiedz mi taką rzecz. A kto jest zobowiązany do... przestrzeganie, nie wiem, do tej informacji poufnej, to kto, kogo prawo w Polsce, w spółce konkretnie wskazuje, że ty i ty odpowiadasz za te informacje poufne?
Wszystkich, którzy mają dostęp do takiej informacji poufnej.
Czyli jakbyśmy mieli
w pierwszej kolejności są to członkowie zarządu, następnie członkowie rady nadzorczej, również akcjonariusze. Bardzo często jest tak, że akcjonariusze, duzi akcjonariusze mają swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej. Sami w organach spółki nie zasiadają, ale przez swoich przedstawicieli również mogą mieć dostęp do informacji poufnej. Wszystkie osoby zatrudnione w spółce, pełniące stanowiska kierownicze, stanowiska księgowe, a również maklerzy i doradcy. Oni bardzo często
współpracują ze spółkami,
dokładnie. Osoby, które na przykład przeprowadzają transakcje w domach maklerskich na zlecenia różnych spółek, mogą mieć dostęp do takich informacji. I również nie powinny takich informacji wykorzystywać.
Dobrze, to jest właśnie bardzo ważne, że to wymieniłeś tam księgowy, zastępca księgowego i tak dalej, prawda? Bo to nie jest tak, że tylko prezes zarządu, jeżeli zastępca księgowego albo zastępca, asystenta księgowego też ma wiedzę dotyczącą tego, co się w spółce dzieje, to taka osoba również
tak,
odpowiada...
Szczególnie ten dział cały finansowy, dlatego że informacją poufną do momentu przekazania do publicznej wiadomości są również wyniki finansowe spółki. I wszystkie osoby, które pracują w dziale księgowym czy w dziale finansowym, najczęściej wiedzą doskonale, jakie te wyniki będą.
No dokładnie, w momencie opracowywania. Oni nie mogą
tutaj jeszcze
ani ich ujawniać do pewnego momentu, ani oczywiście wykorzystywać, co dużo gorsze.
Tak.
A powiedz mi taką rzecz, czy prawo stanowi, czy jest jakiś taki zapis odpowiedni w prawie, że jaki jest czas na przykład do podania do publicznej wiadomości, nie wiem, na przykład od momentu, że spaliła się fabryka, która jest, mam wrażenie, tak bardzo istotną wiadomością,
jasne,
do momentu podania tego do publicznej wiadomości. Ile czasu, czy nie wiem, 24 godziny, 48 godzin?
Tak, rzeczywiście jest taki okres. Po pierwsze trzeba tutaj zauważyć, że informacja poufna jest informacją poufną do momentu przekazania jej do wiadomości publicznej. I w prawie, w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi określony jest tak zwany okres zamknięty. Okres zamknięty to jest okres, który obowiązuje te wszystkie osoby, które, o których powiedzieliśmy przed chwilą, do nieujawniania i nieprzekazywania informacji poufnej właśnie od momentu jej powzięcia do momentu ujawnienia, czyli przekazania do wiadomości publicznej. Oprócz tego są dodatkowo wyznaczone okresy zamknięte w przypadku sprawozdań finansowych. Dla sprawozdania rocznego ten okres zamknięty wynosi 2 miesiące przed sprawozdaniem, dla półrocznego miesiąc przed sprawozdaniem, a dla kwartalnego 2 tygodnie przed sprawozdaniem. Innymi słowy, bez względu na to, jakie te wyniki finansowe będą, to prezes zarządu na przykład nie może sprzedać, nie może wykorzystać informacji poufnej
dwa tygodnie przed publikacją. A nic nie może zrobić ze swoimi akcjami w tym czasie.
Dokładnie tak. Tak w rzeczywistości trudno jest to udowodnić i rozgraniczyć. Wyobraź sobie sytuację taką, kiedy ktoś na przykład sprzedaje akcję, miał dostęp do informacji poufnej, a później się tłumaczy, że on sprzedał akcję, bo tak planował, a on nie wykorzystał informacji poufnej, chociaż powziął tą informację kilka dni wcześniej. No, to są rzeczy naprawdę trudne do udowodnienia.
Ale prawo jasno przewiduje, tak, że w przypadku raportu kwartalnego na 2 tygodnie przed...
Tak, dokładnie.
Osoba znająca informację poufną nie może z tymi akcjami zrobić nic.
Ten okres zamknięty troszeczkę inaczej wygląda w spółkach, które przekazują bardzo wcześnie raporty kwartalne, półroczne albo roczne, bądź mają jakoś inaczej ustawiony rok obrotowy. Czyli nie od 1 stycznia do 31 grudnia, tylko jakoś tak powiedzmy w połowie. I wtedy ten okres jest troszeczkę inaczej, ale to osoby zainteresowane...
Ale wróćmy do tego mojego pytania. Załóżmy, że mamy firmę, która ma 4 fabryki, jedna fabryka nam się spaliła. To ile mamy czasu na poinformowanie rynku, zanim w oficjalnym komunikacie?
No akurat przypadek spalenia się fabryki to jest chyba informacja, która powinna natychmiast ujrzeć światło dzienne.
Nie, ale to jest jakieś 24 godziny, czy to jest przewidziane, bo to jest oczywiście bardzo spektakularny przypadek, tak? Ale może być na przykład to, który...
Może dojść do takiej sytuacji...
Telewizja pierwsza doniesie o tym, że spaliła nam się fabryka, ale na przykład informacja o tym, że straciliśmy jednego kontrahenta, bardzo ważnego, no to nie jest taka informacja,
tak,
którą telewizja...
Tak, to jest bez wątpienia informacja poufna i tutaj będzie obowiązywał ten przepis, ten okres zamknięty od powzięcia tej informacji, czyli prezes się dowiaduje, że kontrahent wymawia umowę, do momentu przekazania do publicznej wiadomości.
Znaczy jest okres zamknięty dla prezesa, ale czy mamy jakiś czas na poinformowanie rynku? Czy prawo mówi, że niezwłocznie?
Tak, jest czas, który mówi o tym, w jakim okresie informacje powinny być przekazywane w raportach bieżących. Natomiast do tego są osobne regulacje, osobne rozporządzenie, więc myślę, że nie powinniśmy
to szczegóły tutaj w szczegóły. Ale zapewne niezwłocznie, że nie można czekać z poinformowaniem, że nam się fabryka spaliła 2 tygodnie.
To bardziej leży w interesie samej spółki, żeby o takich wydarzeniach informować.
Jasne, a jeszcze porozmawiajmy o czymś takim. Co sądzisz, Pawle, o tym? Bo teraz wiem, że jest tak, że spółki starają się przekazywać te informacje, w szczególności informacje poufne, poza czasem trwania sesji giełdowej. Czyli generalnie w weekend albo po 16. A wiem, że jest taki pomysł, że już spółki będą mogły te informacje w środku sesji giełdowej.
I tu cię, Michale, zaskoczę, bo ten pomysł już obowiązuje.
Już obowiązuje.
Już w tej chwili praktycznie z początkiem roku spółki mogą przekazywać raporty bieżące w każdej chwili, również w czasie notowań.
A czy uważasz, że to dobrze jest?
Dobrze dla osób, które... Siedzą przed komputerem. Ja, ponieważ pracuję w biurze, to bardzo często odświeżając sobie stronę na przykład emitenta, wychwycę tam jakąś informację, że na przykład o 12 pojawiła się informacja o znacznej umowie i rzeczywiście o 12.05 kurs momentalnie zwyżkuje o 15%. Natomiast tutaj w zdecydowanie gorszej sytuacji są osoby, które nie mają pracy biurowej bądź w pracy nie mają czasu, żeby sobie zajrzeć, zajmują się innymi rzeczami, zajmują się pracą, a nie inwestowaniem. I im jest tutaj zdecydowanie trudniej.
Właśnie, bo ja troszkę stoję w obronie takich osób. Mi się nie podoba ten pomysł publikowania informacji w trakcie sesji giełdowej. Oczywiście, wracając do tego mojego przykładu, że spaliła nam się fabryka, że ona właśnie spaliła się o 12 w południe, no ciężko zwlekać z taką informacją, prawda, do 16, a przez 4 godziny udajemy, że nic nie ma. Natomiast z punktu widzenia takich osób, które, tak jak mówisz, tak, nie mogą śledzić tych notowań cały czas podczas notowań ciągłych, tylko zajmują się tym wieczorami po pracy, mają wtedy spokojny czas na analizę, to takie osoby są troszkę poszkodowane w stosunku do takich superaktywnych inwestorów, którzy śledzą na bieżąco.
Dokładnie tak, nie będą miały czasu, żeby zareagować. Natomiast dostosowaliśmy się tutaj do pewnych światowych standardów. chyba trzeba się z tym pogodzić.
No tak, jest jakbyśmy, świecie, co?
Jakbyśmy tego nie oceniali.
Rozumiem. A powiedz mi taką rzecz, czy takie osoby, zauważmy ten przykład tego prezesa zarządu, który na te 2 tygodnie przed ogłoszeniem wyników kwartalnych no, nie powinien nic robić ze swoimi akcjami, ale jednak to zrobi. Wykorzysta taką informację poufną, sprzeda akcje, wiedząc, że na przykład te wyniki kwartalne będą złe. Jakie są przewidziane prawem kary dla takich osób?
Tutaj prawo rozdziela ujawnienie informacji poufnej, wykorzystanie informacji poufnej oraz nabycie bądź rekomendacje, udzielanie rekomendacji na podstawie informacji poufnej. Jeśli chodzi o samo ujawnienie informacji poufnej, to grozi tutaj kara pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywna do 2 milionów złotych albo obie te kary łącznie. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie informacji poufnej, no to tutaj ta kara finansowa jest wyższa, nawet do 5 milionów złotych i pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Czyli to generalnie są łącznie. Bardzo wysokie te kary.
To są bardzo wysokie kary. Praktyka rynkowa, również orzeczenia sądowe no, pokazują, że te wysokie kary finansowe są jednak zarezerwowane dla instytucji. Jeśli chodzi o takiego klienta indywidualnego, można się narazić no, praktycznie na karę powiedzmy do kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych, jeszcze co również
zależy,
może być bardzo dużo.
Odwagi.
Zależy od wagi problemu, natomiast życie i doświadczenie pokazuje, że wyroki no, są z reguły dostosowane do skali problemu, natomiast porównywalne bądź wręcz wyższe od samych transakcji. Czyli jak ktoś na przykład wykorzystał informację poufną, żeby zarobić 10 tysięcy złotych i mu się to udało, to jeśli zostanie przyłapany i zapadnie niekorzystny wyrok, czy korzystny z punktu widzenia prawa i rynku, a niekorzystny dla takiego, no, dla takiej osoby, która tą informację wykorzystała, można się liczyć z tym, że ten wyrok jednak przekroczy te potencjalne zyski.
No tak, ale też ciężko wymagać wtedy kary, która będzie wynosiła na przykład 2 miliony, nie, ile, 5 milionów złotych, tak? No, wtedy, kiedy tak, on zarobił 10 tysięcy.
Tak, dokładnie.
Albo zamykać go na 3 lata do więzienia, natomiast kara powinna być nieuchronna, no bo to jednak jest wtedy nierówność informacji na rynku. Jasne, rozumiem. A jeszcze porozmawiajmy o tym mechanizmie, jak to wyłapywać, bo to jest dosyć istotna sprawa, bo taki mechanizm najprostszy kojarzy mi się tak, mamy spółkę, na której nic się nie dzieje, nagle widzimy wyskok kursu, na przykład plus kilkanaście procent, a 2 dni potem ogłoszenie wyników kwartalnych, które są dobre. Tak, tak to się generalnie odbywa, tak to się dzieje na rynku. W jaki sposób, nie wiem, można próbować to jakoś, nie wiem, zautomatyzować, bo tych spółek jest już kilkaset i przyznam się szczerze, codziennie śledzenie tak, wyników spółek, które nam najbardziej bądź najwięcej, bądź wzrosły, bądź spadły, przyznam się szczerze, jest nieco uciążliwe.
No powiem Ci, Michale, że sprawa jest naprawdę trudna. Tutaj chyba powinniśmy zaapelować do inwestorów i do akcjonariuszy, dlatego że to przede wszystkim oni powinni interesować się komunikatami i raportami bieżącymi ze swoich spółek, powinni wyłapywać te wszystkie informacje, kiedy akcjonariusze, duzi akcjonariusze zmniejszają bądź zwiększają zaangażowanie, bądź też kiedy akcje nabywają lub zbywają osoby powiązane, członkowie zarządu, rady nadzorczej i tak dalej. I oni mają ustawowy obowiązek informowania.
Tak, to jest bardzo zabawne, bo widzieliśmy w komunikatach spółki Orlen, że jeden z członków zarządu nabył jedną akcję.
Tak, dokładnie, bardzo nam się podobało.
Tak,
to jest jakby jeden sposób. On pozwala na wyłapanie w momencie tych sytuacji, tych momentów, kiedy właśnie tak jak mówisz, tak? Członek zarządu sprzedaje jedną akcję, bądź te pakiety są bardzo niewielkie. Jest też inny sposób. Można przyglądać się nagłym skokom wolumenów przy jednoczesnych dużych wahnięciach kursu. Tak? Powiedzmy, że mamy spółkę, dla której średnia wolumenu z ostatniego roku to jest 100 akcji. Nagle się pokazuje sesja, na której obrócono 10 tysięcy akcji przy na przykład wzroście plus 30.
Tak, a stanowi tam 5% kapitału.
To ewidentnie świadczy o tym, że no przez kilka następnych dni trzeba się interesować tą spółką i patrzeć, czy czasami nie została przekazana jakaś ciekawa informacja, która wcześniej była informacją poufną. Jednocześnie kontrolować, jak wygląda zmiana akcjonariatu.
No przynajmniej tutaj wtrącę, to może będzie niezwiązane z tematem, ale może kiedyś jeszcze poświęcimy cały podcast na manipulacje. Czasami spokojniejsze pogodniejszych czasach, takie rzeczy obserwujesz na kontraktach terminowych, kiedy to podczas bardzo sennej sesji nagle kontrakty zaczynają bardzo gwałtownie iść do góry, a 3 minuty później jest duży atak na spółkę z WIG-u 20. Takie to mi przypomina troszkę te sytuacje.
Dokładnie tak.
Dobrze, ale wróćmy tutaj do...
Tak, o ten mechanizm, to co powiedziałem o wysokich wolumenach, to jest technicznie łatwiejsze do wyłapania, bo no, myśmy z racji właśnie tej nerwowości na rynku i tych informacji, które ostatnio dochodziły do nas odnośnie kilku spółek, o których zaraz powiemy, postanowiliśmy ten cały proces zautomatyzować. Także my tutaj w stowarzyszeniu praktycznie po każdej sesji z automatu wyłapujemy wszystkie spółki, które mają taki podejrzany wzrost wolumenu, wpisujemy je na czarną listę.
Znaczy powiedzmy wprost, będziemy mieli program komputerowy.
Mamy, bo nikt
ręcznie nie będzie przeglądał kilkuset spółek, tylko będziemy starali się programem komputerowym podglądać, powiedzmy, to pięć największych, kilka największych zmian jednoczesnego wolumenu i jednoczesnego zmiany procentowej.
Nawet nie nazwałbym tego programem komputerowym, to jest po prostu... No,
mały program.
Z informatycznego punktu widzenia to jest kwestia technicznie bardzo prosta, natomiast ułatwia życie.
Dobrze, Paweł, wiem, jesteś informatykiem i nazwanie się takiego programem komputerowym urąga programom komputerowym, ale dobrze, generalnie tak chcielibyśmy zasygnalizować, że my tutaj jako stowarzyszenie będziemy przyglądali się na bieżąco wszystkim takim przypadkom, których na spółkach, gdzie tak jak mówisz, jest powiedziałbym niewielki obrót, nagle podczas pewnej sesji ten zarówno obrót, jak i zmiana procentowa będzie znacznie odbiegać od średniej. Kilku miesięcy.
Mamy już nawet pierwszych kandydatów.
Mamy, tak, ale to nie mówmy o tym zanim.
Ja myślę, że jedna ze spółek, która została kandydatem, zostanie również bohaterem któregoś z podcastów, ale to na przyszłość.
Rozumiem. Przyglądamy się. Także tu wszyscy ostrzeżenie dla wszystkich zarządzających. Miejcie się na baczności. Wielki brat czuwa. Dobrze, porozmawiajmy może o konkretnych przypadkach, które ostatnio na rynku zaobserwowaliśmy, które są też bohaterami prasy, prawda? Także to nie odkryjemy tutaj żadnej nowej spółki. Paweł, jakie to będą spółki?
Po pierwsze, myślę, że powinniśmy porozmawiać o zakładach produkcji urządzeń elektrycznych. Mhm. Tutaj napisaliśmy pismo, wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego, żeby się tą sprawą zajęła. Komisja Nadzoru Finansowego od dłuższego czasu, okazuje się, przygląda się tej sprawie, natomiast do chwili obecnej nie została ona wyjaśniona. Chcieliśmy, żeby Urząd Komisji wiedział, że tak generalnie rynek wie, że coś tam się w tej spółce ciekawego stało.
Ale powiedzmy słuchaczom, co się stało, bo może nie wszyscy wiedzą.
No, my z spółką, spółę, tak dziwnie brzmi, ale może będę używał takiego.
Z Włoszczowej, to jest tam, gdzie jest ten słynny peron, tak?
Dokładnie tak. I również zakłady mleczarskie. No ale nieważne. Tu są jakby dwie kwestie. Pierwsza dotycząca transakcji pakietowej i tutaj może pozostawimy tą część na podcast odnośnie samych manipulacji. Jeśli chodzi o wykorzystanie informacji poufnej, z kolei mieliśmy taką sytuację, że 9 lutego o godzinie 16:09, to podkreślam, czyli jeszcze w czasie trwania sesji, tak, kiedy jeszcze można było składać zlecenia, pojawiła się informacja w raporcie bieżącym, że raport finansowy za czwarty kwartał w 2008 roku został przesunięty, jego publikacja z 13 na 12. Wszystko fajnie, tak? Do tego momentu nic się zupełnie nie dzieje. Problem polega tylko na tym, że tego samego dnia, 9 lutego o godzinie 16:43, a więc już po notowaniach, pojawiła się informacja również w raporcie bieżącym o wstępnych wynikach finansowych. Okazało się, że te wyniki są bardzo dobre. No, na pewno lepsze niż spodziewał się tego rynek, co pokazuje sesja w dniu następnym, czyli 10 lutego, kiedy ten kurs zwyżkował o blisko 20%. Problem polega tylko na tym, że tego samego dnia, kiedy raport bieżący został przekazany, kurs już zwyżkował o 18%.
Przed
publikacją. Jest to bardzo podejrzany wolumen.
Nie w białych rękawiczkach.
Wolumen obrotu był tutaj może nie rekordowy, natomiast zdecydowanie wyższy od średniej za na przykład 3 ostatnie miesiące. Wskazuje to, że ta informacja o tych pozytywnych wynikach mogła być wykorzystana przez kogoś. Ktoś mógł o tym wiedzieć, tak, i zaczął te akcje już kupować. Tym bardziej, że akcje tej spółki po sesjach, styczniowych sesjach, pod koniec stycznia, no one bardzo się nie zniżkowały.
No przyznam się szczerze, że to, co tutaj tak opisałeś, to aż nie chce się wierzyć, że ten wzrost jest tak przypadkowy. To on jest,
na pewno jest
jakby podejrzany. To powiedział premier Tusk, jest to podejrzenie graniczące z pewnością, że tak właśnie, że była, być może doszło tu do wykorzystania informacji poufnych.
Trzeba się takimi sprawami interesować, dokładnie. Mhm,
jasne. No,
i to jest akurat ten przypadek, który doskonale wychodzi, jakby jest pokazany w naszym automacie.
Zostałby wyłapany.
Tak, zostałby wyłapany, ten wolumen jest na tyle duży, że no, ewidentnie wynik nakazuje, żeby się taką spółką zainteresować w najbliższym czasie.
Jasne, czyli to jest pierwszy przypadek. No to aż jasne, dobrze, tutaj mamy kolejne dwa, czyli...
Kolejne dwa to Krosno i Swarzędz.
Tak, czyli starzy polscy producenci.
Jeśli chodzi o Swarzędz, to tutaj nasze kroki były, no nie mówię, że radykalne, natomiast już bardzo konkretne, bo skończyło się na zawiadomieniu do prokuratury. Podejrzane są tutaj cztery osoby, dwóch członków rady nadzorczej, prokurent i osoba zajmująca stanowisko kierownicze, której nie udało się ustalić, ale być może, że po dzisiejszych doniesieniach prasowych...
Tak, ale powiedzmy jeszcze zaplecze tej sprawy, bo Swarzędz generalnie nie poradził sobie, trzeba być wprost, nie poradził sobie z bieżącą sytuacją rynkową.
No nie poradził jak nie poradził, to też trudno powiedzieć. Wystosowaliśmy listę pytań do zarządu Swarzędza przed walnym. No wydaje się, że być może, że ta decyzja o rozwiązaniu spółki po przeprowadzeniu jej wcześniejszej likwidacji jest zbyt pochopna.
No tak, ale
może nie. Zobaczymy.
Ale powiedzmy wprost, jakby, że to, czy ta spółka będzie rozwiązana, czy nie, to jest jeszcze kwestia, no, rozumiem, dyskusji tutaj dalszych czynów. Natomiast ewidentnie widać, że brak koniunktury zaszkodził tej spółce jak żadnej innej, prawda? Także, no i w związku z tym...
Natomiast jeśli chodzi o samą informację poufną, to informacja o ewentualnej likwidacji została przekazana do wiadomości publicznej 30 stycznia tego roku. Natomiast na sesjach 5 stycznia, 6 stycznia, 7 stycznia członkowie Rady Nadzorczej sprzedawali 300 tysięcy akcji, milion akcji, więc to są dość znaczne pakiety.
A informowali o tym w komunikatach?
Tak, ale dopiero tak, to informowali po kilku dniach. Dokładnie tak. To były komunikaty z 9 stycznia.
No tak, bo sprzedawać mogą, tylko że nie, tak, tylko powiedzmy wprost.
Pytanie
ktoś
tylko, kiedy...
sprzedaje, bo każdy ma prawo sprzedać swoje akcje, natomiast nie ma prawa ich sprzedać w momencie, kiedy ma informację poufną o koniunkturze w spółce, o wynikach na kolejny kwartał.
Dokładnie tak. Według dzisiejszych doniesień prasowych oficjalnie Rada Nadzorcza dowiedziała się o ewentualnej likwidacji 20 stycznia, więc tutaj trzeba ta analiza dat, no trzeba ją przeprowadzić bardzo ostrożnie i praktycznie nie jesteśmy w stanie odtworzyć sytuacji, która była w spółce, kto o czym wiedział, z jakim wyprzedzeniem. No moim zdaniem trudno wyobrazić sobie sytuację, że członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd nie rozmawiają o tym wcześniej.
Na niecały miesiąc
tak,
przed decyzją.
I że na przykład 18 podejmują decyzję o likwidacji spółki i przekazują ją dwa dni później do informacji.
Tak, a 5 stycznia nikt nic nie wiedział, nie podejrzewał i swobodnie sobie handlował.
Tak, dokładnie, dokładnie. Aż trudno w to uwierzyć. Później były sesje 16, 20 i 21 stycznia, kiedy akcję sprzedawał prokurent spółki i 21 stycznia, kiedy ta bliżej nieokreślona osoba sprzedawała niewielki pakiet akcji, ale jednak.
Dobra, a powiedzmy, Pawle, jaka to będzie procedura? Bo Komisja Nadzoru Finansowego też przygląda się tej sprawie.
Tak.
My złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o
tak.
podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Dokładnie tak.
I co teraz się będzie działo?
No i... Prokuratura na podstawie kodeksu postępowania karnego powinna wszcząć śledztwo w tej sprawie.
Aha, rozumiem. A Komisja Nadzoru Finansowego coś powinna teraz zrobić?
A Komisja Nadzoru Finansowego, jeśli do tej pory nie skorzystała z swoich uprawnień prokuratorskich, to albo może współpracować z prokuraturą, która będzie prowadziła to postępowanie.
Zawsze dostęp do tej większej danych, chociaż może podejrzeć transakcję.
Pamiętajmy też, że ma tutaj możliwość skorzystania z nałożenia kary finansowej.
Tak, no rozumiem.
W przypadku, gdyby te zarzuty się potwierdziły.
Ale na spółkę, czy już na konkretne osoby?
Na konkretne osoby.
Na konkretne osoby, jasne. No i trzecia spółka dnia dzisiejszego to jedna z najstarszych spółek na polskim rynku.
O Krośnie też już mówiliśmy.
Tak, bo Krosno było bohaterem w zeszłym tygodniu, kiedy mówiliśmy o opcjach, tak? O tym, co ci nasi dzielni przedsiębiorcy nakupowali, a bardziej nas sprzedawali do banków. I Krosno jest jedną z tych spółek, która posiada tak zwane te toksyczne opcje.
Dokładnie tak.
No a cóżeż takiego się stało, że domniemywamy, że tam też zostały wykorzystane informacje poufne.
Raport bieżący o postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układów groźnie został przekazany tak samo jak z Zwarzędzu 30 stycznia. No problem polega tylko na tym, że były przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 19 do 21 stycznia, a później w dniu 23 stycznia zmniejszył zaangażowanie w kapitale zakładowym, Michale, uważaj, z ponad 40 do niecałych 19%.
Musiał być bardzo zdeterminowany.
Musiał być ciekawe bardzo. Dlaczego? Pytanie, dlaczego akurat w dniach od 19 do 21 i 23 stycznia, czyli praktycznie na 10 dni, na tydzień przed opublikowaniem informacji o możliwej upadłości.
Ja się też czasami zastanawiam, czy te osoby nie wiedzą, że albo nie wiem, myślą, że co się stanie.
Że im się upiecze.
Że im się upiecze, że ktoś tego nie obserwuje. Ja rozumiem, że można sprzedać 100 akcji, tak? No znaczy, okej. Okay. Ale że ktoś sprzedaje tutaj kilkadziesiąt procent akcji na parę dni przed opublikowaniem komunikatu, że mamy tych toksycznych opcji, tak, cały magazyn. I zastanawiam się, jaka jest motywacja tych ludzi. No,
oczywiście ten akcjonariusz tłumaczy się, że jak to się mówi kolokwialnie, wisiał na kredytach, że go życie zmusiło do tego, bądź wręcz banki, że nie miał innego wyjścia. No ale myślę, że to już są takie sprawy, które powinny być rozstrzygnięte przez organa ścigania.
Nie, no oczywiście.
Tam jest jeszcze jedna ciekawa kwestia w Krośnie.
Szczególnie to, co teraz tutaj o tych kilkudziesięciu procentach, że tak, w ciągu dokładnie. Kilkunastu dni, na parę dni przed opublikowaniem takiego komunikatu, to jest tak oczywista sprawa, że no.
Tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, Michale. Nie wiem, czy wiesz, ale w Krośnie od wielu, wielu, wielu lat znaczącym akcjonariuszem pozostawał jeden z otwartych funduszy emerytalnych i to zaangażowanie było znaczące, powyżej 10%. Wyobraź sobie, że to zaangażowanie z ponad 10% do lekko powyżej 3% spadło na przestrzeni
niezgadne, w pierwszych
dwóch,
dniach stycznia.
Trzech tygodni.
Blisko.
Pierwsze transakcje były z końcem grudnia 2008 roku, a ostatnie transakcje 16 stycznia tego roku. No wiadomo, jak inwestują otwarte fundusze emerytalne, tak? Są to inwestycje długoterminowe. Teraz gdyby wszystkie te transakcje odbyły się z końcem roku 2008, to jeszcze mógłbym pomyśleć, że no dobra, robię jakieś rozliczenia finansowe, musieli te akcje zbyć, poprzesuwali środki, ma to jakieś uzasadnienie, nie wiem, może księgowe. Natomiast to, że już ten ostatni pakiet akcji poszedł na rynek 16 stycznia, no trzeba się tutaj zastanowić, dlaczego OFE, które przez wiele, wiele lat jest akcjonariuszem,
ale stabilnym, takim nieruchomym.
Tak, stabilnym, nieruchomym, po prostu są, nie zmieniają swojego zaangażowania w akcje. Nagle 14 dni przed ogłoszeniem upadłości praktycznie sprzedają większość swoich akcji. W tej chwili nie wiemy, oni zeszli już poniżej 5%, nie będą dalej informować o tym, co sprzedali. Być może się okaże, że w tej chwili już w ogóle nie są akcjonariuszem. Moim zdaniem to też jest sprawa, którą powinniśmy zainteresować organa ścigania i dalej rozważamy.
No to jest sprawa jakby z tego samego gatunku.
Tak,
ten sam
dokładnie,
szereg,
tak, tak. Dokładnie tak.
Jasne, rozumiem. Dobrze, powtórzmy jeszcze może jeszcze raz, bo to co mówiliśmy na początku, że o ile w czasach prosperity inwestorzy może mniej patrzą na te, jak są prowadzone relacje inwestorskie w spółkach giełdowych, tak w czasach kryzysu te nienaganne relacje inwestorskie są w cenie jak nigdy. Spółka powinna być w takich sytuacjach, jak to powiedziałem, świętsza od papieża, gdyż inwestowanie na takim rynku, gdzie co chwilę się któraś spółka wyciąga albo toksyczne opcje, albo przedstawiciele własnych spółek sprzedają akcje, na takim rynku bardzo ciężko się inwestuje. Proszę, nie da się inwestować. Zaufanie do rynku jest no, bardzo, bardzo niskie w takiej sytuacji. Pawle, jeszcze mi tak przypomniała się jeszcze jedna rzecz, może dołożymy jeszcze trzeci dział. Mhm. Czy mógłbyś omówić, ponieważ mamy już prawie że tradycją, że w każdym odcinku coś mówimy o fonie, co teraz się dzieje w fonie i co takiego ciekawego na antenie telewizji TVN, CNBC powiedzieli przedstawiciele fonu?
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FONA no ma wciąż uwagi odnośnie naszych działań związanych z FONem. Twierdzi, że nasz pozew o uchylenie uchwał jest zagraniem czysto PR-owym. Zostałem wręcz...
Jesteś obłudny.
Tak, jestem...
Trzykrotnie zostało to powtórzone.
Jestem obłudny, zmienia nazwiska, jestem obłudny. I dodatkowo zarzucono mi, że próbuję zrobić karierę na FONie.
Rozumiem. A jaka była odpowiedź tego przedstawiciela FONu na pytanie o tą nieudaną emisję akcji?
No powiedział, że sam stracił i praktycznie znowu nie usłyszeliśmy żadnych szczegółów. No to ja bym chciał tutaj powiedzieć, to już tak konkretnie w tym momencie zwracam się do szanownych słuchaczy, że jednak Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest taką instytucją, która absolutnie nie potrzebuje rozgłosu i w tym sensie, że nie musimy go budować dodatkowo na podstawie jakichś nieprawdziwych zarzutów. Nie musimy tutaj nikomu robić czarnego PR-u. My po prostu,
żeby zaistnieć w telewizji.
Dokładnie
w prasie,
tak. My po prostu działamy zgodnie ze swoim statutem, stoimy na straży tych regulacji. Absolutnie nie będziemy tutaj przejmowali się takimi uwagami.
Jasne. Ja tak nieprzypadkowo zagadnąłem o ten fon, ponieważ tutaj będziemy powoli kończyli, a na sam koniec chcę poruszyć sprawę konkursu na nazwę podcastu. Już mówię, dlaczego, Pawle, tutaj tak nie wtajemniczyłem cię wcześniej, a jest bardzo, bardzo
Ale
ciekawa...
tak, już podejrzewam, do czego
jest bardzo ciekawa sprawa. Otóż jeden ze słuchaczy zaproponował taką nazwę, ponieważ my mówimy o tym fonie, co prawie co podcast, foniatra albo słuchowisko doktora foniatry. Przeczytam może, że foniatra jest to dział nauk medycznych w ramach otolaryngologii, nauka o wydawaniu dźwięków do środowiska przez człowieka, tak zwanej fonacji, zaburzeniach i leczeniu.
To nie powinno być foniatria?
Foniatria, tak, przepraszam, foniatria. Tak jest, oczywiście. I tutaj uzasadnienie pana Jacka jest następujące. Moim zdaniem opis pasuje doskonale do tego, czym SI zajmuje się na co dzień. To znaczy zbieraniem i przetwarzaniem informacji wypływających ze spółek do rynków, w nawiasie środowiska, oraz pomoc inwestorom, ich ochronę i edukację, w nawiasie zaburzenia i leczenie, czyli de facto zmniejszeniem asymetrii informacji na rynku, w nawiasie prawidłowa komunikacja.
A do tego mamy jeszcze aspekt fona, więc ja uważam, tak, Michale, że pomysł jest po prostu fantastyczny.
Tak, pomysł jest świetny, no ponieważ ciężko mi sobie wyobrazić, że przez najbliższe kilka lat będziemy mówili ciągle o fonie, więc może niekoniecznie nazwiemy tak podcast, natomiast pomysł jest na tyle świetny, że tutaj dla pana Jacka, tutaj autorem tego pomysłu jest pan Jacek Draus. Przewidzieliśmy nagrodę, jest to 10% rabatu na opłatę na konferencję Wall Street. Oczywiście, że pan Jacek się wybiera. Bardzo prosimy o maila do nas tutaj na adres podcast@si.org.pl, tak żebyśmy mieli ze sobą kontakt.
A propos jeszcze fona, ostatnią rzecz powiem, mamy minutkę?
Mamy.
No to ostatnią rzecz powiem, że fon jako spółka została akcjonariuszem Izolacji Jarocin. A ponieważ z biegiem czasu odnoszę wrażenie, będziemy ciężar tego zainteresowania przerzucać z fona właśnie na Izolację Jarocin, to jednak ten fon będzie się w naszych rozmowach przywijał jeszcze przez, podejrzewam, długie tygodnie. Tym bardziej, że fon i akcjonariusz fona jednocześnie w tej chwili Izolacji Jarocin szykuje małą rewolucję w izolacji, która troszeczkę przypomina to, co działo się kilka lat temu w fonie. Między innymi planowany jest split akcji. No, zobaczymy, jak to się skończy, ale na pewno jest to sprawa, której będziemy się przyglądać.
Czyli może się okazać, że propozycja pana Jacka będzie aktualna przez kolejnych kilkadziesiąt odcinków.
Dokładnie tak. uważam, że pomysł jest znakomity.
Pozdrawiamy, panie Jacku. Dobrze, będziemy powoli kończyli. Przypominamy, tym samym chciałbym przypomnieć o wciąż trwającym konkursie na nazwę podcastu. Nawet dla osób, które jednak tych nazw nie weźmiemy pod uwagę, zachęcamy do przesyłania propozycji, gdyż co ciekawsze, będziemy nagradzali różnego rodzaju
A na pewno będziemy je komentować w podcaście.
Tak, i pochwalać, bo tutaj kreatywność tutaj słuchaczy jest bardzo wysoka. Będziemy powoli kończyli. Przypominamy, słuchali Państwo podcastu SI, oficjalnego podcastu Stowarzyszenia. Każde kolejne odcinki można ściągnąć w postaci pliku MP3 z naszej strony, bądź też subskrybować przez iTunes. Słyszymy się za tydzień. Dzisiaj nagrywali z Państwem
Paweł Wielgus
i Michał Masłowski.